Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica, a my spotykamy się już na przedostatnim naszym spotkaniu z Polską Czerwoną Księgą Zwierząt. Dzisiaj będą gatunki niedostatecznie poznane. Zaraz wytłumaczę dokładnie, co to jest, ale oczywiście najpierw przytoczę nasz cytat, który już przedostatni raz będzie nam towarzyszył, bo przypomnę, że ostatni raz spotkamy się pewnie już niebawem na podsumowaniu całego długiego cyklu o Czerwonej Księdze Zwierząt. Natomiast cytat ten brzmi, który zawsze przytaczam na początku naszego wykładu. Czerwoną Księgę nazywa się niekiedy dokumentem sumienia ludzkości, jako że los zagrożonych eksterminacją taksonów zależy przede wszystkim od refleksji postaw etyczno-moralnych ludzi. I przypomnę również, że mamy za sobą już gatunki wymarłe, gatunki zanikłe, skrajnie zagrożone, gatunki silnie zagrożone, narażone na wyginięcie, gatunki bliskie zagrożenia oraz gatunki najmniejszej troski, których było kilka wybranych gatunków, dokładnie 7. A dzisiaj jeszcze przejdziemy do ostatniej już takiej kategorii wyróżnionej, czyli gatunków niedostatecznie poznanych, czyli takich gatunków, które właściwie nie da się określić ich statusu dokładnie, ponieważ zachodzą pewne trudności, na przykład w określeniu liczebności osobników występujących na terytorium Polski. W związku z tym mają one status tego niedostatecznego poznania i też właśnie postanowiłem, że warto się z nimi jednak zaznajomić i je tutaj dzisiaj przytoczyć. Zatem jedziemy, bo ruszamy z kopyta z nowym rokiem, a tych gatunków dzisiaj będzie parę i będą też bardzo ciekawe. Także zapraszam do słuchania, do oglądania. Pierwszym z nich będzie wójcik. Taki znany, myślę, że to znane pojęcie jest przede wszystkim z nazwisk, bo w Polsce bardzo wiele jest osób, które noszą nazwisko wójcik, a warto się zaznajomić w ogóle, co to jest ten wójcik. To jest taki bardzo malutki ptaszek. On jest podobny do piecuszka, czyli powiedzmy ta ptasia drobnica to jest. Masa ciała to jest maksymalnie 10 gramów, czyli naprawdę malutki ptaszek, chociaż jeszcze nie najmniejszy, bo przecież najmniejszy to jest myśli królik, który może ważyć nawet dwa razy mniej, bo 5 gramów. 5, 6, no do 8 to już naprawdę taki bardzo duży. Natomiast wójcik jest ptakiem, który jest podobny rzeczywiście do piecuszka, natomiast jest też nazywany, właśnie, bo tu warto przytoczyć jeszcze jego inne nazwy, to jest wójcik zielony, świstunka zielona również, albo świstunka zielonawa, no bo należy do rodziny świstunek, a ten kolor właśnie, to określenie zielony wzięło się, czy zielonawy, wzięło się od tego, że jest tak delikatnie taki, wierzch ciała jest taki oliwkowo-zielony, czy właśnie zielony, natomiast spód kontrastuje i jest taki brudno-biały. Co jeszcze jest ciekawego, przez oko przechodzi taka ciemna pręga. Tutaj przy oku też mamy takie delikatne rozjaśnienia. No i dolna część dzioba jest jaśniejsza, wyraźnie jest jaśniejsza. Jest to ptak, który żyje najczęściej w koronach drzew, jest dosyć skryty, więc raczej ciężko go zaobserwować. No i właśnie, to chyba byłoby na tyle z takich cech charakterystycznych, tak mi się wydaje. Idziemy dalej. W takim razie, gdzie on występuje? No jak widzimy, przede wszystkim jednak jest to ta wschodnia Europa. W zasadzie najdalsze stanowiska na zachód to sięgają do Danii, do Niemiec. No i przechodzą przez terytorium naszego kraju, przez te kraje bałtyckie, po Finlandię. I dalej oczywiście na wschód. Natomiast no, terytorium zimowania to już na przykład są Indie. A jak to wygląda w naszym kraju? No generalnie przede wszystkim takim najważniejszym miejscem występowania to jest północno-wschodnia część naszego kraju, północno-wschodnia Polska. W pozostałych regionach naszego kraju jest raczej spotykany tylko podczas przelotów. Natomiast jak się kształtuje też liczebność? No, liczebność jest dosyć niewielka, bo szacuje się, że jest od 0 do 300 par. Z tym, że właśnie ze względu na to, że jest bardzo duży problem z określeniem tej liczebności, dlatego też ten właśnie gatunek ma status niedostatecznie poznanego. I przechodzimy do kolejnego gatunku, którym będzie kaczka. To jest kaczka cyraneczka zwyczajna. Jest to najmniejsza kaczka występująca w naszym kraju, a jednocześnie też najmniejsza w ogóle kaczka pływająca Europy. Naprawdę jest malutka. W porównaniu na przykład z krzyżówką to widzimy praktycznie wyraźną różnicę, że jest to zdecydowanie mniejszy ptak. Masa ciała nawet nie osiąga pół kilograma, także zdecydowanie lżejsza też jest od krzyżówki. Ale bardzo piękna, ptak rzeczywiście wyróżniający się. Ona jest, jak widać, takie ma... To jest samiec oczywiście prezentowany tutaj, bo jak wiemy, u kaczek to samce są tymi ptakami najpiękniejszymi, najbardziej kolorowymi, wyróżniającymi się spośród samic. I taką cechą charakterystyczną, w zasadzie to jest kilka, ale myślę, że to, co się najbardziej rzuca w oczy, to ta głowa, która jest takiego koloru kasztanowatego i przechodzi taka piękna tutaj, taka wstążka zielonkawa. Ona się pięknie mieni, no i ten kolor jeszcze będzie w innym miejscu, ale tutaj akurat jest niewidoczny. Na razie nie będę zdradzał dokładnie, gdzie on się znajduje. I jeszcze bardzo ciekawe jest to prążkowanie, które widzimy tutaj na całym ciele ptaka oraz mamy tutaj ten brzuszek i czy tam, no tak, w zasadzie tutaj już można powiedzieć, się zaczyna ta przednia część ciała. To jest taka, mi to się kojarzy bardzo mocno z drozdami, na przykład z kwiczołem. Kwiczoł właśnie ma też taki podobny kolor i taki plamkowany. Takie właśnie ciemne cętki występują. To jest też taka właśnie cecha charakterystyczna. A jak wygląda w takim razie samica? No jak to zwykle u kaczek, niezbyt się wyróżnia. Jest po prostu z wierzchu brązowa, z takim centkowaniem, spód jest biały. No i w zasadzie, cóż, no nie wyróżnia się niczym szczególnym. Może poza tym, że rzadko wyciąga swoją szyję w stosunku do innych kaczek. Generalnie cyraneczki rzeczywiście często są właśnie takie dosyć, bym powiedział, skompresowane i się wydają tym bardziej jeszcze mniejsze. I tu jest druga cecha, która się uwidacznia, bo mamy na skrzydle takie lusterko w kolorze zielonkawej plamy i ona występuje, co ciekawe, u obu płci. To nie jest tylko cecha samca, ale również u samicy ona występuje i tu widzimy bardzo dobrze ten zielonkawy kolor. Czyli ten zielonkawy kolor to jest na skrzydle, ale również i na głowie tutaj u samca. No i chyba się każdy ze mną zgodzi, że naprawdę bardzo piękna kaczuszka ze względu na te kolory. Ja to pióro, to właśnie z lusterka, mam takie jedno i muszę powiedzieć, że stanowi taki bardzo taką ciekawą perełkę w całej kolekcji piór. No bo pięknie się mieni, te pióra właśnie, które przybierają takie kolory, to często są właśnie takie bardzo ładne, mieniące się. No i rzeczywiście ja się bardzo cieszę, dostałem, też traktuję to jako taką pamiątkę po swoim już nieżyjącym koledze, który właśnie mi przekazał. Także rzeczywiście warto szukać, bo to jest na pewno skarb taki do kolekcji, jak ktoś zbiera pióra. Generalnie cyraneczka jest ptakiem, który bardzo szybko lata i bardzo sprawnie do tego. To nie tylko, że szybko, ale również bardzo sprawnie. I potrafi wykonywać w powietrzu również ewolucje różne. No, dlatego też jest takim bardzo cennym trofeum dla myśliwych, którzy po ustrzeleniu takiej kaczki, no, pokazują swoje umiejętności. Z tym, że pytanie tylko, jak zwykle można sobie zadać, po co to robić? Po co to robić w ogóle? Po co zabijać tą kaczkę? Zwłaszcza, że nie ma jej zbyt, jej liczebność jest bardzo niewielka w Polsce, a niestety, trzeba powiedzieć, jest gatunkiem łownym. Można na nią polować. Niestety, nad czym bardzo ubolewam, ale zaraz jeszcze o tym powiemy. Bardzo łatwo też zranić taką kaczkę, jej nie zabić. I ona później de facto i tak ginie w męczarniach. Jeszcze do tego wrócimy. Jest to kaczka, która ma bardzo szeroki zasięg występowania, bo w zasadzie widzimy, że praktycznie od Alaski po Kamczatkę zimuje troszeczkę niżej, to w okolicach południowych kuli ziemskiej. Niemniej właśnie bardzo licznie i Azja, i Europa, i Ameryka Północna to przede wszystkim są te miejsca jej występowania. No i ta liczebność wynosi niespełna 3 miliony osobników, około 2,8 miliona, także naprawdę sporo tej kaczki akurat żyje na świecie, natomiast w Europie jej sytuacja nie jest zbyt korzystna, ponieważ no niestety, ale tak się składa, że w populacjach w zasadzie, na przykład skandynawskiej, która mogłaby zasilać te nasze populacje, tam też niestety odnotowuje się dosyć mocny spadek tej liczebności, dlatego jest to dosyć duże zagrożenie. I no dodatkowo właśnie tutaj myśliwi rzeczywiście też przykładają swoją rękę do tego, że tych kaczek jest coraz mniej. Jest to całe szczęście już okres polowania na cyraneczkę się zakończył z dniem 31 grudnia. Trwa od 1 września do 31 grudnia. I teraz proszę posłuchać, jak się kształtuje liczebność, bo szacowana jest od 1300 do 1700 osobników. Także jest naprawdę niewiele. No co to jest? Bardzo niedużo. Liczebność na zimowiskach wynosi około 1500 osobników, no i najchętniej zimują one na zachodzie. No i oczywiście podczas migracji je można również spotkać, które się odbywają w marcu, kwietniu oraz październiku i listopadzie. Także no niestety muszę tutaj jeszcze dopowiedzieć, że ta nieszczęsna nasza cyraneczka jest na liście ptaków łownych, łącznie z wcześniej tymi, które omawiałem już, chociażby taką jak głowienka, chociażby tak jak czernica, to są ptaki, na które można polować. Dlaczego? A przecież proszę pamiętać o tym, że wszystkie z tych ptaków, właśnie ta cała trójka, jest znajduje się w Czerwonej Księdze Zwierząt, w tej naszej polskiej Czerwonej Księdze. A mimo to one są cały czas na liście tych gatunków łownych. Niestety. Idziemy dalej i przechodzimy do ptaka, który również jest związany dosyć mocno z wodą, do tego stopnia, że nawet jeżeli jakieś miejsce staje się już mniej obfite w wodę, to ten ptak się stamtąd usuwa. Jest to kropiatka, albo inaczej nazywana jest kureczką nakrapianą. No, nazwa już nam wszystko tłumaczy. Widzimy bardzo ładne kolory, taki kolor brązowawy, z taki nawet przebija się delikatnie kolor jeszcze szaro niebieski może, czy szarawy i te wszędzie widoczne na całym ciele praktycznie cętki. I taką cechą charakterystyczną jest zabarwienie piór podogonowych na taki kolor właśnie brązowawy. W zasadzie całe ciało jest nakrapiane u tego ptaka. Ma dosyć spore nogi, co będzie widoczne jeszcze na... A nie, przepraszam, tutaj akurat nie mam takich zdjęć, więc nie będzie widać tych nóg niestety. To u zielonki, która będzie za chwilę, będą widoczne lepiej nogi, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast warto powiedzieć właśnie, że u niej, no bo tu niestety nie widać na tej fotografii, więc niestety muszę powiedzieć, bo ona właśnie w błocie żyje gdzieś tam w takich terenach podmokłych, więc te nogi często są brudne, ale nogi są żółto-zielone. Jest to ptak generalnie mały, bo mniej więcej przypomina wielkością szpaka. I co ciekawe, właśnie, bo tego jeszcze nie powiedziałem, należy do rodziny chruścieli. A zatem jest, mimo że jest taka malutka, to jest kuzynką na przykład naszego żurawia, bo właśnie to też jest ta sama rodzina ptaków. Ona jest w ogóle trudna do obserwacji, ponieważ bardzo dobrze się ukrywa. Żyje gdzieś nad brzegami stawów, rzek, na bagnach, jak to było widać na poprzednim zdjęciu. I jest pod względem zachowania podobna jest trochę do wodnika, który też bardzo dobrze się ukrywa właśnie w trzcinach, w roślinności przybrzeżnej. No i prowadzi skryty tryb życia, w związku z tym ciężko jest ją znaleźć, ale za to można ją bardzo dobrze usłyszeć, bo w nocy odzywa się takimi popiskiwaniami dosyć wysokimi, jest cisza i jak jesteśmy gdzieś nad wodą, to właśnie słychać. Ja może teraz nie będę naśladował, nie umiem tego dobrze naśladować, więc nie chcę tutaj wprowadzać błąd. Proszę sobie posłuchać, w internecie można znaleźć bez problemu, jak ona się odzywa. Bardzo ciekawy odgłos i bardzo też prosty do rozpoznania. W związku z tym, jak będziemy właśnie gdzieś nad wodą wiosną albo latem, no to wtedy możemy właśnie usłyszeć odzywającą się kropiatkę. A najczęściej właśnie też o zmroku ją można zobaczyć. No i zdecydowanie łatwiej, podobnie jak na przykład jest z derkaczem, zdecydowanie łatwiej jest ją usłyszeć niż zobaczyć. I poza tym okresem lęgowym w zasadzie ona się niewiele odzywa i tak jak powiedziałem wcześniej, generalnie ciężko jest też oszacować jej liczebność, chociażby ze względu na to, że ona szybko zmienia swoje miejsca, czyli jeżeli dane miejsca będą delikatnie wysychały, no to ona zaraz zmienia swoją lokalizację, swoje miejsce przebywania na to, gdzie tej wody jest więcej, czyli taki gatunek, który szybko reaguje na zmiany poziomu wód. Ona zimuje wschodnia Europa występuje przede wszystkim właśnie tutaj w centralnej, jest dosyć mocno tak rozproszona i wschód w zasadzie, no tutaj widzimy, że to bardzo mocno tak na dużym terytorium Rosji występuje, a z kolei zimuje Indie przede wszystkim i południowa Afryka. Jej liczebność z kolei szacowana jest przez BirdLife International, to jest szacunek z przed 9 lat, na od 0,5 do 1 miliona dorosłych osobników. Natomiast jak to wygląda w Polsce? No tutaj bardzo ważnym miejscem występowania są doliny dużych rzek i takich średnich rzek i to jest tutaj wyróżniona Biebrza, no oczywiście jakby i mogło być inaczej, Biebrza, Narew, Dolina Odry, ujściowy odcinek Warty, mamy jeszcze Barycz i na wschodzie jest nieliczna, natomiast na zachodzie bardzo nieliczna lub nieliczna. No i generalnie jest to ptak, który znajduje się, który lęgnie się przede wszystkim na niżu i liczebność wynosi, jest szacowana na 3000, od 3000 do 5000 tokujących samców. I tak jak wspomniałem, przechodzimy dalej do zielonki. To jest ptak, który ma takie bardzo duże nogi. Zaraz będzie to widoczne na jednej z fotografii. Natomiast jest to ptak, który również, podobnie jak i kropiatka, jest podobny do wielkością do szpaka. Czyli nieduży ptak, ale z bardzo dużymi nogami, które zaraz będą widoczne. Tutaj oczywiście jest pokazany samiec. Samiec ma to czerwonawe oko, to widzimy bardzo wyraźnie, ale to jego cechą charakterystyczną jest ten właśnie taki szary kolor tutaj dobrze widoczny w przedniej części ciała, głowa, tutaj brzuch i z kolei dalej jest taki brązowawy. Ma takie jasne, podłużne kreskowanie. No i ten właśnie kolor szary, o którym wspomniałem. Natomiast jak wygląda samica? No, samica wygląda, jak to zwykle bywa u ptaków, jednak jest zdecydowanie bledsza, nie ma tego koloru szarego już, tylko taka jest żółtawa, brązowawa. No i widzimy bardzo dobrze te nogi, prawda? Te nogi się dobrze wyróżniają, one rzeczywiście są bardzo długie, szczególnie te palce są bardzo mocno wydłużone. A, jeszcze nie powiedziałem, że osobniki dorosłe mają czerwone dzioby u nasady, a młode z kolei brązowe. To też jest dosyć istotne. I jeszcze te nogi właśnie charakterystyczne, takie duże, do czego one w ogóle służą? No wiadomo, do chodzenia, ale ona bardzo dobrze się porusza po takich powierzchniach poziomych. Słabo raczej chodzi po na przykład trzcinach. To dzisiaj będzie gatunek, który jest wyspecjalizowany w chodzeniu po trzcinach, bardzo świetnie się porusza, bardzo sprawnie. Natomiast zielonka przede wszystkim biega po roślinności takiej wodnej. Bardzo ciekawie to wygląda, jak taki ptak właśnie przebiegający po tej roślinności oraz po poziomych, czyli ona raczej się jakoś specjalnie nie wspina, ale bardzo dobrze właśnie po powierzchni biega, bardzo dobrze się porusza. Podobny w zasadzie zasięg występowania, myślę, co kropiatki. Bardzo on tutaj jest rzeczywiście zbieżny. Natomiast jeżeli chodzi o zimowanie, no to tutaj mamy Afryka, Azja, a na przelotach widywana w północnej Afryce. I jeżeli chodzi o liczebność, no to jest zdecydowanie mniej niż kropiatki, bo BirdLife oszacował na, też to jest również, to są również dane sprzed 9 lat, na 100, od 100 do 500 tysięcy dorosłych osobników. A jak to wygląda w Polsce? Więc stosunkowo najliczniejsza jest na północnym wschodzie kraju. Ten północny wschód kraju nam się często pojawia na naszych wykładach, łącznie z Biebrzą oczywiście, ale rzeczywiście północno-wschodnia Polska jest niezwykle piękna i obfita, bardzo bogata przyrodniczo. Gniazduje na prawie całym niżu, ale wyspowo na rozproszonych stanowiskach. I jeżeli chodzi o jej liczebność, to również tutaj jest troszeczkę niższa niż w przypadku kropiatki, bo wynosi od 1500 do 2000 tokujących samców. I właśnie, mamy bączka. Dlaczego powiedziałem właśnie? Bo przed chwilą o nim tak naprawdę wspominałem, chociaż nazwy nie zdradziłem, bo chodzi o zwierzę, które właśnie bardzo dobrze porusza się po tych źdźbłach trzciny. I zaraz to jeszcze wyjaśnię. Natomiast pierwsza rzecz, która jest trochę zaskakująca, jest to ptak z rodziny czaplowatych. Może trochę byśmy mieli takie podejrzenia, jakbyśmy na niego patrzyli, zupełnie nie wiedzieli, do jakiej rodziny go zakwalifikować, to pewnie byśmy się zastanawiali, oho, może przypomina trochę czaple. No i faktycznie czaple przypomina, bo czaplą jest w zasadzie, tak by trzeba było powiedzieć, ale jest to ptak, który jest niezwykle mały. Czaple generalnie nam się kojarzą z dosyć dużymi ptakami, czyli mniej więcej, no, jakby miał od ziemi pokazać, prawda, no, ponad metr, no, około metra, może nie przesadzajmy, ale około metra, prawda, jest to ptak dosyć duży, dosyć spory, jak rozepnie swoje skrzydła, no to też widzimy z daleka, że to leci czapla. Tymczasem bączek jest taką bardzo niewielką czaplą, bo jest wielkości, uwaga, słójki, czyli jest mniejszy niż ta klawiatura tu przede mną. Jest mniej więcej, o, tak, tej wielkości ptak, także naprawdę, no, maluszek, jak na czaple. I bardzo dobrze się porusza właśnie po trzcinach. Prowadzi też taki dosyć skryty tryb życia. Niezbyt łatwo go można tak wyhaczyć, odnaleźć. Czasami jak na przykład przelatuje, ale to zwykle jakoś wieczorami się ma miejsce, czasami przelatuje nad trzcinami albo bardziej nad taflą wody, to wtedy można właśnie zaobserwować bączka. Chodzi bardzo wolno, to jest też ciekawe. One chodzą naprawdę jakby w spowolnionym tempie, tak jakby ktoś nagrał i puścił film w spowolnionym tempie. Bardzo wolno, z łodygi na łodygę przestępują, ale to jest niesamowite, że one właśnie tylko i wyłącznie po tych trzcinach bardzo sprawnie, bardzo świetnie sobie dają radę. Oczywiście teoretycznie no, mógłby, prawda, jak wszystkie czaple, brodzić w wodzie, ale niestety tego nie robi, no bo jest po prostu bardzo niewielką czaplą, ale za to potrafi na przykład zawisać nad powierzchnią wody, właśnie korzystając z tych swoich bardzo dobrze chwytnych palców i zaczepia się o trzcinę i wtedy zawisa. Także to jest nad taflą wody. Także to jest bardzo też ciekawy sposób polowania, zdobywania pożywienia. Oczywiście jest wyraźny dymorfizm płciowy. Po lewej mamy widocznego samca, po prawej mamy samicę. Widać gołym okiem, że to są zupełnie inne kolory. No, jak to mówiłem, zwykle bywa, samiec jest rzeczywiście ładniejszy. Samiec ma faktycznie takie bardziej żywe kolory, takie kremowe, nawet czarny, prawda? A u samicy z kolei jest takie kolory maskujące, bardzo ona dobrze się maskuje w trzcinach i ma też taki czubek, takiego troszeczkę można powiedzieć malutkiego irokeza i taki właśnie kolor szarawy występuje. I tutaj jest też taka ciekawostka, że podobnie jak i bąk, bąka już omawialiśmy na naszym wykładzie, też pojawił się podczas Czerwonej Księgi Zwierząt, on, czapla, tutaj bączek, podobnie jak i bąk, też potrafi przyjmować taką pozycję ochronną, czyli wyciąga tak właśnie szyję i potrafi wtedy właśnie przyjmować tą pozycję obronną, ochronną. Natomiast to jest też ciekawe, że taką umiejętność posiadają już ptaki, które są jeszcze na gnieździe. Jeszcze, czyli prawdopodobnie, tak bym podejrzewał, że mają to już taką cechę wrodzoną. To jest tak, że one praktycznie mają to przekazane w genach już taką umiejętność, że potrafią właśnie bez problemu się właśnie tak chronić przed różnymi tam intruzami. A gdzie występuje? No widzimy, też w zasadzie troszeczkę ten zasięg podobny jest do dwóch poprzednich gatunków. Natomiast mamy tutaj również i całoroczne miejsce występowania, czyli to jest środkowa i południowa Afryka, ale również oczywiście do nas przylatują właśnie na wiosnę. Ja bardzo lubię bączki i muszę powiedzieć, że mam parę takich miejsc, gdzie, czy może miałem, bo teraz już tam dawno nie byłem, więc nie wiem, czy one tam dalej występują, ale miałem taki właśnie stawik obok moich rodziców, gdzie się często przychodziłem i tam bączki obserwowałem, ale też jest w Warszawie bardzo dobre miejsce do obserwacji bączków. To jest Jeziorko Wilanowskie, tam one bardzo często są i nawet blisko występują, więc można je z bliska poobserwować. Jak ktoś chce, to zachęcam, żeby się wybrać, ale to musimy poczekać do jakiegoś mniej więcej kwietnia, maja. Natomiast jeżeli chodzi o liczebność, jak się kształtuje na świecie, no to jest dosyć duży rozstrzał, bo tutaj szacuje się, że od 600 tysięcy dorosłych osobników do nawet 1 200 000. Także jest to naprawdę duży tutaj rozstrzał. A jak wygląda to w Polsce? No generalnie występuje plamowo, czyli może nie na całej powierzchni naszego kraju. Głównie w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. No jak ktoś chce w Warszawie, to już powiedziałem, gdzie się trzeba udać i gdzie je obserwować. Bardzo dobrze się tam prezentują, więc zachęcam. Krajowa nasza populacja jest mała, bo liczy od 1100 do 1500 par. Zatem no nie jest to zbyt dużo, trzeba przyznać. I przechodzimy do kolejnego gatunku. Dzisiaj pamiętam, jak kiedyś podczas jednego z naszych wykładów bardzo się cieszyłem, że były aż 2 gatunki sów, a dzisiaj, uwaga, będą aż 3 gatunki sów na naszym wykładzie. I rozpoczniemy od pójczki. Będzie pójczka i w zasadzie już na sowach dzisiaj zakończymy. No ale jeszcze 3 fantastyczne sowy przed nami, zatem przechodzimy do omawiania pójczki. Pójczka jest niesamowitą sową. Wszystkie w ogóle, powiem tylko jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że wszystkie te sowy, chociaż nie, troszeczkę przesadziłem, bo ta, która będzie za chwilę, wcale nie jest taka mała, bo już chciałem się rozpędzić i powiedzieć, że to są wszystkie malutkie sowy, ale ta kolejna wcale taką malutką nie jest. To znaczy, nie jest duża, nie jest żadnym gigantem, ale z drugiej strony też nie jest jakąś tam bardzo dużą sową, ale też nie jest taką malutką. No nieważne, już trochę zamotałem, ale przechodzimy do pójczki. Zatem pójczka jest wielkości, no ciężko do jakiegoś ptaka przyrównać. No mam niespełna 30 cm, 20, mniej więcej tak maksymalnie do 27 cm. Rozpiętość skrzydeł około 50-60 cm. I jest to taka sowa, która ma właśnie żółte oczy, to widzimy. Zdecydowanie to jest widoczne, to się rzuca, jej oczy się rzucają w nasze oczy przez ten swój kolor intensywny. Natomiast jeżeli chodzi o kolorystykę, to jest taka, w zasadzie można powiedzieć trochę taka monotonna, bo ma taki czekoladowy kolor i ten czekoladowy kolor jest poprzeplatany właśnie różnego rodzaju białymi plamkami. Ma też coś takiego, co się nazywa fałszywą twarzą, czyli z tyłu głowy ma taki biały wzór, który tworzy jakby fałszywą twarz. To jest przeciwko drapieżnikom, że jak patrzą na pójczkę z tyłu, no to tak jakby mogą mieć ci drapieżnicy wrażenie, że ona się na nich patrzy, prawda? Że są obserwowani przez nią, a wcale tak nie jest. To jest takie oszustwo przyrody. Teraz mi przyszedł pomysł, że można byłoby zrobić taki odcinek o oszustwach, o kłamstwach w świecie przyrody. To by było, myślę, bardzo ciekawe. No, może coś takiego zrobimy, ale to może kiedy indziej. Natomiast właśnie w ten sposób pójczka oszukuje swoich potencjalnych drapieżników. Ona ma też takie szerokie brwi, które dodają jej pewnej powagi. Zresztą w ogóle bardzo często sowy, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że one bardzo często wyglądają jak takie zdenerwowane, takie w ogóle naburmuszone. Tak siedzą, prawda, i taką mają minę. Tak, no i dosyć śmiesznie wyglądają przez to. Dzisiaj jedna, ostatnia nasza sowa, którą omówimy, będzie szczególnie w tym dobra. Bo rzeczywiście, kiedy by się na nią spojrzała, to wygląda po prostu jak naburmuszona. No i to tyle. Przechodzimy dalej w takim razie. Aha, jeszcze ważna rzecz. Zwykle u sów jest widoczna szlara i ta szlara jest taką cechą charakterystyczną sów, ale u niej akurat, u płyćki, ta szlara jest dosyć słabo zaznaczona. Nie jest zbyt dobrze widoczna. Także szlary tutaj, ona jest oczywiście, ale jest bardzo słabo zaznaczona. Natomiast jeszcze a propos sów mi się przypomniała jedna rzecz. Przepraszam, że tak trochę robię te dygresje, ale to jest dosyć istotny komunikat, bo jakiś czas temu, to już było dawno, mówiłem o sowach i zaproponowałem, żebyśmy zrobili takie spotkanie o sowach w momencie, kiedy będzie właśnie głośno o sowach, bo sowy też będą głośne. A ten czas właśnie już się zbliża, bo w zasadzie styczeń, luty to jest właśnie ten moment. Także myślę, że styczeń, luty na pewno takie spotkanie o sowach będzie, na które już serdecznie zapraszam. Koniec dygresji, idziemy dalej. Płyćki są również takimi sowami, które wykazują aktywność dzienną. Co zresztą widać na załączonym obrazku. One czasami się wygrzewają na dachach, na rynnach, na czubkach drzew, na kominach. Sobie siadają, więc warto takie miejsca również obserwować i warto również takie miejsca sprawdzać, bo tam właśnie mogą się gdzieś przyczaić takie płyćki i możemy po prostu niechcący przeoczyć. A szkoda byłoby, bo naprawdę no, niesamowicie piękny ptak. I jest to też taki ptak, który aktywizuje się na kilka godzin przed zmierzchem, ale również i o poranku, także warto wtedy być też czujnym. I to też nam pokazuje, że nie do końca prawdą jest stwierdzenie, że sowy są tylko i wyłącznie zwierzętami nocnymi, że prowadzą nocny tryb życia. Oczywiście są takie, i zaraz o jednym przykładzie takim powiemy, która praktycznie tylko jest związana z nocą. Dzień dla niej to jest po prostu no, zupełnie nienaturalne. Nienaturalna pora występowania, pora jakby aktywności, ewidentnie jest sową nocną, natomiast płyćka jest sową taką, bym powiedział, zmierzchowo-porankową, tak by można było ją nazwać. Zresztą kolor oczu o tym to już zdradza. No ale to też będę mówił więcej, jak już spotkamy się przy okazji tych sów. Gdzie ona występuje? No, widzimy, że zakres występowania, całoroczny dodajmy, zakres występowania jest dosyć szeroki, bo w zasadzie od brzegów Portugalii po w zasadzie brzegi Chin, tutaj w zasadzie na prawie całej, również tutaj w Mongolii występuje, na prawie całym obszarze tego kraju, ale również i Półwysep Arabski, jak i Afryka. Również tam ona występuje. No, płyćka w ogóle, są na przykład też płyćki ziemne, to jest w ogóle też ciekawe. I one rzeczywiście nawet się gnieżdżą w ziemi, także to jest też... Ale no, u nas akurat one nie występują, płyćki. No i szacuje się ich liczebność na dosyć dużą, tutaj trzeba przyznać, bo aż od 5 do 10 milionów dorosłych osobników. No całkiem sporo faktycznie. A jak to wygląda w naszym kraju? Zatem w centralnej Polsce i na Pomorzu rozproszone stanowiska. Główne lęgowiska znajdują się we wschodniej Polsce, zwłaszcza na Polesiu, Podlasiu i Podkarpaciu. Wszystko na po, łatwo zapamiętać. I w zachodniej Polsce niewielkie populacje występują w Dolinie Warty, w Dolinie Noteci i w województwie dolnośląskim. Jest to też gatunek, który trafił na, ma ten status niedostatecznie rozpoznanego, ze względu na to, że jest dosyć skryta, prowadzi raczej taki skryty tryb życia i ciężko jest dokładnie oszacować wielkość populacji. Oraz no może to być obarczone dosyć dużym błędem. Także no generalnie ma ten status właśnie niedostatecznie rozpoznanego gatunku. Natomiast jak wygląda jej liczebność? No nie jest zbyt duża, bo szacuje się, że w Polsce od 500 do 1000 par. Czyli No mało, nie oszukujmy się, jest to naprawdę mało. Generalnie niestety sowy, bardzo wielu sów dotyczy jednak zmniejszanie się ich liczebności i również dotyczy to oczywiście pójdźki. No a jakie są tego przyczyny? One lubią gnieździć się na przykład w takich starych dziuplastych wierzbach. Często te wierzby są ogławiane, wycinane, więc no niestety tracą te miejsca lęgowe. Czasami też i w budynkach, prawda, one się gnieżdżą, też mogą być na przykład wyganiane, zabudowywane te miejsca, gdzie one mogą wchodzić. Intensyfikacja rolnictwa również im bardzo nie sprzyja. Kolizje z samochodami, oczywiście rozbudowa dróg również. No i niestety też ostre i śnieżne zimy, które powodują trudności ze znalezieniem pożywienia, chociaż teraz, jak już widzimy, no chociaż dzisiaj ma być mróz i mają nadejść jakieś mroźne te dni teraz, rzeczywiście. Natomiast no raczej te mroźne zimy w tym momencie jakoś tak szczególnie chyba, tak mi się wydaje, nie doskwierają. To jest też ciekawe, warto tutaj podjąć taki jeszcze dodatkowy temat. Pomocy tym ptakom. Jak można im pomagać? No można pomagać im w taki sposób, że można wieszać im, bo powiedziałem, że dużym zagrożeniem jest to, że one tracą te miejsca gniazdowe, a można im pomagać w taki sposób, żeby im właśnie ułatwiać to, żeby miały dostęp do gniazda. No jak to robić? Najprościej w takich wypadkach i najczęściej to robimy, czyli wieszamy budki lęgowe. No i oczywiście wiadomo, że o ile dla sikorek, prawda, czy tam mazurków, czy szpaków, prawda, to bardzo często na różnych zajęciach, nawet ja też często robiłem właśnie takie budki lęgowe. Tymczasem warto czasami pomyśleć i może zrobić jakąś większą konstrukcję, również na przykład z dziećmi, i taką budkę wywiesić. No bo jednak umówmy się, dużo rzadziej mówi się o budkach lęgowych dla sów niż dla na przykład właśnie sikorki czy szpaka. A przecież warto pomagać też w taki sposób. Wiadomo, też nie możemy niestety powiesić takiej budki tam, gdzie nam się podoba, przy budynku, prawda? Czy w ogrodzie, czy w parku, no bo tam raczej marne szanse, że one zostaną zasiedlone, przynajmniej przez pójdźki. Raczej mogą być zasiedlone, ale przez już jakiś zupełnie inny gatunek, czy nawet zupełnie inne zwierzę. Niekoniecznie to musi być ptak. Natomiast no, to te skrzynki są też dosyć duże, bo one mają długość 90 cm. Samo wejście powinno mieć tak około 6-7 cm średnicy. Także, no i powinno być dosyć wysoko powieszone, bo wiadomo, że dla takiej sikorki to weźmiemy drabinę 3-metrową, wejdziemy, stukniemy na 4 metrach przybijemy taką budkę i jest wszystko w porządku. No a tutaj to by trzeba było troszeczkę jednak wyżej. No i też trzeba właśnie w pozycji poziomej ją powiesić. Także no trochę z tym zabiegów różnych jest, ale myślę, że warto podjąć taki trud, bo rzeczywiście można bardzo konkretnie pomóc sowom, a w tym wypadku właśnie pójdźkom. Co jeszcze? Im też sprzyja. No generalnie dosyć wysoka trawa, kiedy się znajduje, to im utrudnia bardzo mocno polowanie. No to jest mały ptak generalnie, więc ciężko jest w takiej bardzo wysokiej trawie znaleźć coś do pożywienia. Ona po prostu nie jest w stanie wtedy polować. Dlatego ważne jest właśnie usuwanie tej roślinności po to, żeby jednak ją obniżać, ze względu na to, żeby właśnie ona miała te swoje tereny łowieckie. Czyli krótko mówiąc, zaniechanie koszeń, zaniechanie wypasu bydła również, przecież to jest też bardzo istotne, powoduje trudności z odnalezieniem pożywienia przez tą sowę. No i dodam jeszcze, że krowa, już wiele razy to mówiłem, ale bardzo lubię to powtarzać, bo krowa jest, myślę, że pewnym symbolem również w Polsce, a przynajmniej powinna się tak kojarzyć, symbolem ochrony przyrody, bo dzięki niej. Dzięki temu, że krowa właśnie jest na łące, że się wypasa i zjada trawę, jest wielkim sprzymierzeńcem mnóstwa różnych gatunków, które bardzo też tolerują obecność krowy, nadmieńmy. Także rzeczywiście to jest taki piękny widok, nasz polski widok, który też niestety, trzeba przyznać, cały czas niknie, bo już, jak ja pamiętam, byłem małym chłopcem, wjechało przez Polskę, to nawet się często liczyło te krowy, prawda? Tak dla zabicia nudy podczas drogi. No dzisiaj już to jest rzadki widok, trzeba przyznać. Już tak przy tych nawet głównych drogach, to tych krów to tak niewiele, no niezbyt dużo się spotyka. Także niestety to jest też coś, co w Polsce nam zanika. A wraz z tym zanika mnóstwo cennych gatunków, również właśnie takich szczególnie związanych właśnie z tymi terenami łąkowymi, ale jak się okazuje, mogą to być też i na przykład właśnie sowy. No to teraz mamy kolejną przedstawicielkę. Będzie to płomykówka. Płomykówka jest takim ptakiem, który... No właśnie, ona jest troszeczkę większa jednak. Niemniej nie jest jakoś dużo większa, bo no, płyćki są, mają wysokość tak do... Długość ciała wynosi no, do tych 20 kilku centymetrów, nie przekraczają 30. Płomykówka jakieś 35, tak? Czyli to mamy... No, coś takiego, powiedzmy mniej więcej, tak? To jest mniej więcej tyle. I uwaga, jest to w ogóle najbardziej rozpowszechniony na świecie gatunek sowy. Czyli praktycznie no, ona w bardzo wielu miejscach na świecie występuje, zaraz będę to pokazywał. Zamieszkuje w zasadzie wszystkie kontynenty poza Antarktyką. I obie płcie są ubarwione jednakowo. Ta nazwa wzięła się od tego, że na jej piórach występują takie jakby niby płomyczki i dlatego właśnie stąd ta nazwa. Dosyć jasna sowa, takie ma dużą taką przewagę koloru jasnego, białego. Oczy są czarne, zupełnie jak węgiel, natomiast jest widoczna też bardzo dobrze szlara w kształcie serca i to dosłownie. To jest bardzo dobrze widoczne. Ja niestety chyba nie będę miał żadnego dobrego zdjęcia, które by to zobrazowało, ale to może kiedy indziej, to może przy okazji właśnie sów. Będziemy sobie omawiać sowy za jakiś czas, już niebawem, to myślę, że wtedy właśnie pokażę, jak wygląda ta szlara i dokładnie też omówię, czym ona jest. Jak ktoś dokładnie nie wie, to zapraszam już niebawem na kolejny nasz wykład. One też są w ogóle znane z tego, że świetnie widzą w ciemności, ale też wydają odgłosy, które mogą nas bardzo mocno niepokoić. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest za odgłos, to gwarantuję, że będzie się bał, będzie zalękniony, ponieważ to są takie charczenie w zasadzie, takie chrapliwe, takie skrzeczenie, takie chrapliwe. To jest rzeczywiście takie, myślę, że czasami przerażające. Krótkie to są sygnały, no ale jednak takie skrzeki to jest nic na pewno przyjemnego dla ucha. Stąd też prawdopodobnie właśnie ludzie niegdyś bardzo bali się sów. Natomiast głos kontaktowy samicy jest dużo bardziej przeraźliwy niż głos samca. No i tutaj widzimy właśnie piękną płomykówkę, która jest w tej pozycji takiej atakującej, czyli już ma właśnie coś zaraz chwycić w swoje szpony. No piękny ptak, no co tu dużo mówić. Kto widział z bliska płomykówkę, ten wie. Ja akurat miałem możliwość tak na dziko zobaczenia, bo akurat zalęgły się w stodole mojego kolegi. Także mogłem akurat obserwować, bardzo to było ciekawe. Bardzo się cieszyłem, że miałem taką możliwość zobaczenia z bliska. No, niesamowicie piękna sowa, naprawdę. Tutaj tej szlary dobrze nie widać, więc tak jak mówiłem, ja o tej szlarze więcej opowiem już jak się spotkamy przy okazji omawiania sów. Natomiast one mają świetnie rozwinięte dwa zmysły, czyli słuch i widzenie, ale widzenie w bardzo słabym oświetleniu. Tam, gdzie człowiek sobie totalnie nie daje rady i nic nie widzi, one są po prostu doskonałymi myśliwymi. Mało tego, to, że mają asymetrycznie rozmieszczone uszy, bo sowy nie mają tak jak uszu rozmieszczonych tak jak my, tylko jest widoczna asymetria. Dzięki temu mogą idealnie, precyzyjnie lokalizować swoją ofiarę. No i oczywiście latają bezszelestnie. Ale o tym to już powiem więcej właśnie, już nie będę zdradzał, powiem więcej już jak się spotkamy na kolejnym naszym spotkaniu dotyczącym sów. I tutaj widzimy rzeczywiście bardzo szeroko rozpowszechniona, bo no mało który gatunek występuje i w Ameryce Południowej, i w Północnej, i w Afryce, i w różnych fragmentach Azji, w Europie i nawet i w Australii. Także rzeczywiście rozmieszczenie bardzo, bardzo szerokie. No a z kolei, jeżeli chodzi o liczebność, to szacowana jest od 4 do 10 milionów dorosłych osobników. W Polsce, no nie wygląda to tak kolorowo, liczebność się szacuje na 1000-1500 par, także nie jest to jakoś bardzo dużo i występuje na terenie całej Polski, poza obszarami górskimi. Rzeczywiście, jakoś Płomykówka z górami mi się w ogóle jakoś nie kojarzy, ale na Niżu jak najbardziej, oczywiście. No i też niestety zła wiadomość jest taka, że jej liczebność cały czas się jednak zmniejsza i jedną z takich głównych przyczyn to oczywiście jest też to, co przy wielu, wielu gatunkach ptaków, czyli trudności w znalezieniu dobrego miejsca do odbycia lęgów. I im również, one się też często lubią gnieździć właśnie w budynkach typu na przykład kościoły. W kościołach bardzo chętnie, właśnie stodoły, też wspomniałem o nich, bo to mojego kolegi właśnie widziałem, czy na przykład strychy. No ale często ze względu na to, żeby ptaki nie brudziły, no to się tam, to się zabudowuje, tak, uniemożliwiając im wejście w lot w ogóle. No i niestety one tracą te miejsca do gniazdowania. Szkoda, bo naprawdę piękna sowa. A jeżeli ktoś nie chce żyć blisko takiej sowy, tylko dlatego, że na przykład ona brudzi, bo to jest najczęstszy argument. Nie, ja nie chcę, bo ona brudzi, bo będę miał brudno na strychu. Można to zabezpieczać. Można robić tak, żeby naprawdę i dla człowieka to było dobre, i dla sowy. Tylko trzeba chcieć. No ale niestety często ludzie nie chcą. I te sowy są, no mają trudny czas. No nie oszukujmy się. Dlatego też bardzo dobrym działaniem pożądanym jest wieszanie skrzynek lęgowych dla tych sów. A co jeszcze im szkodzi? Poza tym, że brakuje im miejsc lęgowych, to również intensyfikacja rolnictwa, czyli to może prowadzić na przykład do spadku liczebności gryzoni, które przecież stanowią zdecydowane główne pożywienie płomykówek. Również pestycydy, które trafiają poprzez właśnie ofiary, na które polują płomykówki, trafiają do ich organizmów i niestety powodują różnego rodzaju zatrucia, albo też na przykład mogą powodować, co też wiele razy się dzieje w świecie ptaków, że na przykład skorupka jajka jest bardzo, bardzo cienka, czy na przykład tworzą się jakieś zaburzenia. No i to prowadzi do tego, że te jajka są bardzo nietrwałe i niestety są problemy z wylęgami. Również ostre zimy im bardzo nie sprzyjają. Czasami zdarza się, że po prostu pisklęta wypadają z gniazd, czy są już próbują, prawda, samodzielnego życia i niestety właśnie w taki sposób też giną. To się zdarza. No i oczywiście rozbudowa dróg, to jej towarzyszą z kolei kolizje z samochodami. I ostatni na dzisiaj gatunek to jest suweczka. Suweczka jest naszą najmniejszą sową, a jednocześnie i najmniejszą sową europejską. Więc uwaga wielkości, nie przesadzam, rzeczywiście, dłoni dorosłego człowieka, czyli odtąd dotąd. Tyle ma właśnie suweczka. Naprawdę jest to maleństwo. Zresztą tu widzimy już nawet porównanie. Ona siedzi tu na świerku. No to wiemy, że świerk ma długość igieł mniej więcej centymetr, prawda, 2 centymetry, no jeszcze zależy od gatunku, no ale generalnie to raczej 2 centymetrów, nie ma więcej jak 2 centymetry, więc widzimy tutaj doskonale, skalę mamy porównawczą. Jest to sowa, tak jak wcześniej o niej powiedziałem, taka, która ma wyrysowane na twarzy ciągłe takie zdenerwowanie, naburmuszenie, ona ciągle jakby nie była w sosie. No ona tutaj pokazuje swój charakter, bo rzeczywiście taki jest, bo ona jest bardzo charakterna, bardzo jest taka, no, agresywna też trzeba powiedzieć względem innych ptaków, bo poluje na przykład też na ptaki, ale nie tylko, zaraz o tym więcej powiem. Natomiast ma malutką głowę, taka wydaje się, i tu dobrze widać na tym zdjęciu, jakby była spłaszczona, prawda? Jakby ją ktoś tak nacisnął i tak spłaszczył tą głowę. Brązowawa, oczywiście brzuch delikatnie taki białawy, na lekko z takimi pręgami podłużnymi, natomiast cała jest raczej taka czekoladowa z białymi różnymi plamkami. Też jest to sowa o aktywności przede wszystkim jednak dziennej. Mówi się nawet, gdzieś czytałem, że one widzą w ogóle w ciemności podobnie jak i my, czyli no, bardzo słabo generalnie. Ona często bytuje w koronach drzew, tam też pozostaje niewidoczna, czasami właśnie wylatuje tak, żeby była bardzo dobrze widoczna, tak jak tutaj na przykład na czubek drzewa. Generalnie jest mało płochliwym ptakiem, w związku z tym teoretycznie można do niej dosyć blisko podejść, ale jeżeli podejdziemy z blisko dziupli, no to wtedy uznając nas za intruza, może nas po prostu zaatakować. W ogóle jest bardzo śmiała podczas polowania i potrafi nawet zabijać większe od siebie ptaki. Nawet potrafi polować na drozdy, na dzięcioły, no na sikorki, to w ogóle nie ma problemu. Zdarza jej się, że poluje również na inne zwierzęta, jeżeli jest w stanie upolować. Także widzimy, jest to ptak dosyć agresywny, bardzo, bardzo charakterny i taki, który no nie da sobie w kaszę dmuchać, trzeba to powiedzieć wprost. Bardzo taka odważna, no poluje naprawdę na gatunki zdecydowanie większe od siebie. No tu widzimy taką malutką suweczkę po prawej stronie, no te dorosłe, taka, która wyrośnie, no to jest wcale niewiele większa, prawda? Bo tak jak mówiłem, no dłoń dorosłego człowieka. Tutaj jeszcze nie zajmuje całej dłoni, no bo jeszcze jest malutka, no ale wszystko przed nią. No i jest to tak wybitnie związane z borami, borami świerkowymi, sosnowo-świerkowymi, mieszanymi, ale jednak ten świerk musi być, ona z tymi świerkami jest bardzo związana. Jak widzimy, Norwegia, Szwecja, Finlandia to są główne kraje, gdzie ona występuje i oczywiście te lasy tajgi syberyjskiej, ona tam właśnie też występuje. Tutaj właśnie praktycznie przez całe terytorium Rosji się ciągnie, no i również w innych mniejszych rejonach w Europie, również u nas oczywiście widzimy południe kraju przede wszystkim i tutaj wschód, to są takie najważniejsze, chociaż też i delikatnie południowy zachód również. No w centrum kraju jej raczej nie spotkamy. Chociaż też słyszałem już o ekspansji suweczki, także warto być na nią wyczulonym, szczególnie na jej odgłosy. Bo ma też bardzo takie charakterystyczne, takie pogwizdywanie, bardzo ciekawy odgłos. Zresztą w ogóle wszystkie sowy mają bardzo takie ciekawe, czasami nawet rzekłbym nietypowe głosy. No właśnie, w Polsce przede wszystkim północno-wschodnia Polska, a także występuje na Pomorzu. No tak jak wcześniej pokazywałem, również wschodnia Polska, czyli Puszcza Białowieska, oczywiście wiadomo. I w tej części południowej, południowo-zachodniej Polsce również. No i w górach gniazduje do górnej granicy lasu. No góry to jest dobre miejsce rzeczywiście dla suweczki. One tam, tutaj w naszym kraju, to rzeczywiście tam często występują. No i niestety tutaj muszę powiedzieć, no jako też leśnik, muszę powiedzieć, że największym zagrożeniem dla niej jest zdecydowanie gospodarka leśna. Usuwanie drzew dziuplastych, wszelkie prace wykonywane podczas, gdzieś tam w pobliżu dziupli, na pewno jej nie pomagają. Raczej zdecydowanie jej szkodzą. Podobnie jak i na przykład ruch turystyczny też może być dosyć groźny dla tego gatunku. Także no tutaj trzeba rzeczywiście pewnej takiej rozwagi i warto rzeczywiście tą suweczkę chronić. A jest to naprawdę bardzo piękny ptak, bardzo malutki. Jak ona się napuszy, ja tak pokazywałem, że wielkości ręki, ale jak ona się napuszy, to nawet jeszcze jest mniejsza, tak jak się tak skuli. Znaczy napuszy to wygląda na szerszą, ale wtedy właśnie swoją, jak się delikatnie kompresuje i wygląda naprawdę na malutkiego, bardzo malutkiego ptaszka. To by było na tyle dzisiaj. W zasadzie, no proszę, prawie w godzinę się wyrobiłem i nawet troszeczkę przed czasem. Jeszcze tylko zerknę na czat i o proszę, wszyscy widzę sporo dzisiaj na tym czacie. Dobrze, to ja zaraz sobie przeczytam, co i jak. No właśnie, tu już słyszę, wujcik to mój brat cioteczny. No właśnie, ja też znam paru wujcików, także bardzo popularne nazwisko w naszym kraju. Tu od razu odpowiem o Aleksandrecie Obrożnej. To jest taka papuga. Generalnie, jak skończymy Czerwoną Księgę, to będę też omawiał. Zrobimy taki nowy cykl, i to będzie o gatunkach inwazyjnych, bo też już była taka prośba już od dawna. Ja to cały czas pamiętam, żeby właśnie powiedzieć o gatunkach inwazyjnych. I ja już się do tego trochę przygotowałem, już część rzeczy sobie zrobiłem. Podzielimy to na kontynenty i właśnie będziemy omawiać kontynentami, jakie są gatunki obce z różnych kontynentów w naszym kraju. No, jakie to konsekwencje niesie i tak dalej. Myślę, że to będzie ciekawy cykl, także już teraz zapraszam. I o Aleksandrecie na pewno też tam będzie, także zachęcam, bo już niebawem zaczynamy. W zasadzie zostało nam ostatnie takie podsumowujące spotkanie Czerwoną Księgę. Tu się zdecydowanie nie zgadzam z tym komentarzem, że szpaki się eksterminuje. Nie widzę powodu, żeby to robić. I budki dla szpaków jak najbardziej się wywiesza. Ja pamiętam o tym, że był podpowiedziany temat o sprzęcie do fotografowania. Ja od razu powiem. Na pewno takiego tematu nie podejmę się, ponieważ brakuje mi tu wiedzy. Na pewno, jeśli już, to prędzej bym zrobił o samym fotografowaniu, czyli jak fotografować, gdzie i tak dalej. To myślę, że mógłbym się podjąć takiego tematu, tu mógłbym coś powiedzieć, trochę też jakoś tam z własnego doświadczenia. Natomiast o sprzęcie nie, na pewno się nie będę wypowiadał, bo po prostu jestem za cienki bolek, nie znam się na tym i nie chcę tu się wymądrzać, także tego na pewno nie zrobię. O proszę, są widzowie z Niemiec. Pozdrawiam. Tak, o krukach to też temat rzeka, ale rzeczywiście bardzo inteligentne. Porównuje się tak rzeczywiście, że potrafią rozwiązywać zagadki niczym 7-letnie dziecko. No, o płytce powiedziałem, także myślę, że jeszcze będę mógł powiedzieć coś więcej, jak będziemy omawiać sowy. Oczywiście wiadomo, pewnie nie o każdej sowie powiem. Natomiast no, na pewno jakoś się tam scharakteryzuje. Monokultury sosnowe. No i tak i nie. Czy są przyjazne dla ptaków? I tak i nie, bo są ptaki, które rzeczywiście to tolerują, a są takie, które. No nie jest to może jakieś dla nich fantastyczne środowisko. Zresztą generalnie monokultury raczej się odchodzi od monokultur na rzecz bardziej zróżnicowanego drzewostanu. Zatem, no nie wiem, tak mi teraz to pierwsze to przychodzi. No monokultury sosnowe to na przykład tam chętnie na przykład. Takie gatunki borealne, powiedzmy, mogą rzeczywiście występować, ale ogłuszec przecież też na przykład jest dosyć mocno tak związany, ale też krogulce przecież budują tam gniazda. Jeszcze można byłoby wiele różnych gatunków wymienić na pewno. Natomiast wiadomo, no, lepiej jednak, jak coś jest różnorodne, a nie jest mono, tak? Tak jak tutaj w tym wypadku monokulturowe. No, parki narodowe też by mogły być faktycznie, ale to już jest temat chyba na kiedy indziej, także i na pewno na jeszcze ho, ho, ho. Także na razie na pewno będą te gatunki obce inwazyjne, o tak. No dobrze, to bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wykład. Korzystając z okazji, chcę jeszcze złożyć noworoczne życzenia. Niech to będzie piękny, kolorowy rok jak kraska. Niech będzie również obfitujący w dużo radości, dużo śmiechu, niczym Śmieszka, może Mewa Śmieszka. I również życzę wszystkim długich urlopów pełnych wspaniałych obserwacji przyrodniczych, a długich niczym ogon raniuszka. Także wszystkiego dobrego w tym nowym roku życzę i już niebawem spotykamy się na kolejnych wykładach. Niedługo również podsumowanie całego długiego cyklu, dwuletniego cyklu o Czerwonej Księdze. Również niebawem sowy i wiele innych wykładów, na które serdecznie zapraszam. Dziękuję za dzisiaj, do widzenia i do zobaczenia.